Gościem poranka wnet jest Grzegorz Górny, pisarz, publicysta, autor wielu książek, autor artykułów m.in. w tygodniku W Sieci. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry.
Cześć.
Szczęść Boże.
Cześć, szczęść Boże, witam.
Napisałeś książkę Świadkowie Tajemnicy, tajemnicy, śledztwo w sprawie relikwii Jezusa Chrystusa. Powiedz, czy coś w tym śledztwie dalej się dzieje?
Śledztwo trwa, jest na etapie rozwojowym, znajdowane są nowe dowody zbrodni, badane są dalsze ślady po Jezusie. To znaczy w ostatnich 6 latach, czyli od czasu, kiedy miało miejsce pierwsze wydanie książki Świadkowie Tajemnicy, miało miejsce kilka nowych odkryć, przeprowadzono wiele nowych badań i w tej chwili doszliśmy z Januszem Rosikoniem, fotografem, z którym razem robimy książkę, że należy zrobić nowe wydanie i uzupełnić je o te odkrycia, które miały miejsce niedawno. Dlatego też byliśmy w tym roku w 3 miejscach już we Włoszech, w Izraelu i w Grecji, żeby zebrać materiały do nowego wydania książki, poszerzonego właśnie o te nowe odkrycia.
A co nowego można odkryć?
Odkrycia dotyczyły zwłaszcza 2 miejsc, 2 przedmiotów. Po pierwsze całun turyński, były nowe badania zrobione we Włoszech dotyczące tej relikwii. Po drugie w Ziemi Świętej, w Jerozolimie, miały miejsce prace konserwatorskie w Bazylice Grobu Pańskiego, które doprowadziły do nowych odkryć. Byliśmy w Jerozolimie, gdzie zebraliśmy całą dokumentację na temat tych badań, i w Grecji, gdzie rozmawialiśmy z panią profesor Antoniną Marapulu, która na co dzień zajmuje się renowacją Akropolu, ma na swoim koncie pracę w Hagia Sofia, w klasztorach Meteory. No właśnie ponad 100 najważniejszych zabytków w basenie Morza Śródziemnego przebadała. Teraz w zeszłym roku w Bazylice Grobu Pańskiego jej ekipa dokonała ciekawego, właściwie przełomowego odkrycia. Mianowicie kaplicy Grobu Pańskiego groziło zawalenie. Konieczne były prace renowacyjne i się okazało, że należało się wkopać w głąb, żeby uchronić przed zawaleniem tą marmurową edykułę, która osłania to miejsce. I wówczas odsłonięto po raz pierwszy od 1555 roku marmurową płytę, która tam spoczywała na tym sarkofagu w Grobie Pańskim. I wtedy się okazało, że pod spodem zachowało się to skalne łoże z Grobu Pańskiego. Bo do tej pory myślano, że ta kaplica jest nabudowana na miejscu, gdzie był grób Chrystusa, ale że sam grób został skuty przez muzułmanów, przez kalifa Al-Hakima. Ale teraz, kiedy po raz pierwszy od 500 lat udało się otworzyć ten sarkofag, to się okazało, że zachowały się 2 ściany z oryginalnej tej pieczary grobowej i skalne łoże. Oczywiście można zapytać, skąd wiadomo, że to jest to skalne łoże. Otóż na nim była przytwierdzona taka ozdobna marmurowa płyta z krzyżem wyrytym i zbadano wiek zaprawy murarskiej, która łączyła tą płytę ze skalnym łożem. I okazało się, że datowanie wskazało na połowę IV wieku po Chrystusie, a więc dokładnie czasy Konstantyna Wielkiego, kiedy ten grób został odnaleziony, kiedy była budowana tam pierwsza bazylika. Więc na pewno wiadomo, że to jest to miejsce, które było czczone od razu na początku, kiedy prace konserwatorskie były wykonywane w tej bazylice.
Jest w Kurierze Wnet, tym, który dzisiaj po raz pierwszy pokazujemy światu, wywiad Antoniego Opalińskiego z ojcem Stanisławem Narcyzem Klimasem. pewno poznałeś człowieka, ojca, który napisał taką wielką, grubą księgę na temat Grobu Pańskiego.
Tak, no to jest w ogóle fascynująca książka. To jest książka zupełnie unikalna też w skali światowej, bo drugiej takiej pracy do tej pory nie było. Ojciec Klimas jest jednym z wielu franciszkanów, którzy są kustoszami miejsc świętych i tam wiele czasu spędził w Bazylice Grobu Pańskiego. Był także obecny przy tych badaniach, także ma wiele rzeczy ciekawych do powiedzenia z pierwszej ręki, jako bezpośredni obserwator.
A nowe informacje w sprawie całunu turyńskiego są jakie?
Tutaj dotarliśmy do dwóch takich grup naukowców. Pierwsza to są fizycy cząstek elementarnych, którzy przeprowadzali badania w takim instytucie atomowym we Frascati pod Rzymem. I oni stwierdzili, że wizerunek utrwalony na płótnie, na całunie turyńskim, mógł powstać tylko na skutek pewnego skumulowanego wybuchu energii o olbrzymiej sile w bardzo krótkim czasie. Tak jakby rozbłysk energii, który musiał mieć siłę 34 miliardów watów promieniowania ultrafioletowego. I oczywiście ludzkość nie dysponowała takim urządzeniem w tamtych czasach, ale też nie dysponuje nim także i dziś. Dlatego, że najsilniejsze urządzenia, lasery ultrafioletowe, jakie dzisiaj są dostępne, to osiągają moc do kilkunastu miliardów wat. Tutaj mówimy o 34. I na czym polega ta niezwykłość, efekt tego wizerunku? Że to malowidło powstało na skutek przebarwienia tkaniny na takim bardzo mikroskopowej powierzchni takich nanocząsteczek, że niemożliwe jest stworzenie urządzenia, które by tak delikatnie, na takim mikropoziomie pozwoliło osiągnąć taki efekt. I później jeszcze dotarliśmy do naukowców, którzy z kolei też badali na poziomie nanocząsteczek włókno z całunu turyńskiego. Odkryto tam materiał surowiczny, surowica krwi, i się okazało, że odnaleziono tam nanocząsteczki krwi, konkretnie keratynina, przepraszam. To jest taki związek chemiczny, który występuje w krwi, ale połączony z tlenkiem żelaza. I to jest taka bardzo rzadka kombinacja, która występuje tylko w przypadku ciała poddawanego długotrwałym cierpieniom, torturom, mękom. Więc się okazuje, że właściciel tego całunu, człowiek, który został owinięty w ten całun, musiał być poddawany długotrwałym cierpieniom, i że substancja, dzięki której powstał wizerunek na płótnie, no nie jest żadnym barwnikiem, żadną farbą, ale surowicą, materiałem, substancją, płynem ustrojowym człowieka, więc trudno sobie wyobrazić, aby ktoś wymyślił malowidło malowane krwią człowieka torturowanego.
Czy te wszystkie śledztwa prowadzisz po to, żeby utwierdzić swoją wiarę?
Znaczy, mnie zawsze fascynowały różne sprawy na pograniczu wiary i rozumu, religii i nauki. To jest jedna z takich spraw. Tak naprawdę przyświeca mi dążenie do tego, żeby odkryć prawdę, czy jakaś pasja poznawcza się w tym kryje. I te poszukiwania utwierdzają mnie w przekonaniu, że nie ma sprzeczności między wiarą a rozumem. Że one mogą być sojusznikami, że się dopełniają, są komplementarne, tylko na różnych poziomach.
Co oznacza słowo pasja?
No, pasja ma kilka znaczeń, bo pasja w znaczeniu religijnym, liturgicznym to jest męka pańska. A z drugiej strony mówimy, że ktoś jest pasjonatem, fascynatem, ma swoją pasję, czyli no pewną fascynację, pewną misję życiową, który jest oddany. I gdyby tak połączyć te dwa znaczenia w jedno, no to się okazałoby, że pasja, czyli męka, była pewną misją Chrystusa.
Oglądałeś film Pasja?
Oczywiście, że oglądałem, tak. I powiem tak, że wiele rzeczy, które przedstawił tam Gibson, zostało wiernie oddanych, jeżeli chodzi o odzwierciedlenie pewnych realiów tamtej epoki, pewnych szczegółów, okoliczności dotyczących samego ukrzyżowania, a inne zostały przedstawione z kolei w taki sposób symboliczny, że wiadomo, że to są nierealne sceny, ale mają znaczenie symboliczne. Na przykład jest scena, kiedy wycierania krwi Chrystusa
z
posadzki płótnem. I to płótno nie staje się czerwone, nie zabarwia się tą krwią, ale cały czas jest białe. No i to jest to nawiązanie do słów z Apokalipsy, że wybielili swe szaty we krwi baranka. Więc wiadomo, że tutaj Gibson nie szedł za realiami historycznymi, ale za pewną symboliką zawartą w Apokalipsie świętego Jana.
Ale na pewno, proszę Państwa, warto ten film teraz obejrzeć, tak? Bo po obejrzeniu tego filmu święty Jan Paweł II wypowiedział zdanie, tak było. Więc warto zobaczyć, bo Mel Gibson przedstawił to cierpienie, które często no, w słowach ono nie jest takie przemawiające jak w obrazach.
Dokładnie, bo my czasami już tak przywykliśmy do tego symbolu krzyża, jesteśmy w jakimś takim w takim zrutynizowaniu, że często nie zdajemy sobie sprawy, jaka rzeczywistość kryła się za ukrzyżowaniem. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy badali tą tunikę z Argenteuil. I tam jednym ze śladów, jakie pozostały, są kryształki mocznika połączone z erotrycytami. I to świadczy o tym, że właściciel tej tuniki pocił się krwią. I zjawisko pocenia się krwią jest charakterystyczne dla ludzi, którzy przeżywają jakieś straszne, traumatyczne przeżycie. Wtedy następuje efekt tak zwanej hematydrozji, bo to jest tak wielki strach, że on przenika gdzieś do głębi trzewi człowieka i na poziomie komórkowym się przejawia, taki biologiczny, wręcz zwierzęcy. Jest szok histaminowy i efekt pocenia się krwią. I francuscy lekarze, specjaliści od chirurgii, którzy badali całą Turyński, mówili, że normalnie człowiek nie powinien przeżyć tak długo jak Jezus podczas męki. Dlatego, że jak człowiek wie, że jest skazany na śmierć, że nic go nie uratuje, to nie myśli o tym, żeby jak najdłużej przeżyć, tylko żeby jak najszybciej się to skończyło, żeby jak najmniej cierpieć. Czyli następuje takie załamanie woli, kryzys wolicjonalny i właśnie wtedy człowiek szybciej odchodzi. A u Jezusa było ileś kolejnych etapów męki i każdy właściwie powinien się zakończyć śmiercią, czy mógłby się zakończyć śmiercią przy takim załamaniu woli. Bo najpierw jest to ubiczowanie, to pamiętamy z filmu Gibsona, użyty taki rzymski page, zakończony ołowianymi kulkami i takimi kawałkami kości zwierzęcy, które wyrywały skórę przy uderzeniach. I często skazańcy nie przeżywali już tej chłosty, 40 uderzeń, bo na końcu takiego pejcza, ten pejcz się kończył kilkoma przecież odgałęzieniami, każdy zakończony właśnie taką kulką ołowianą lub kośćmi, więc wielu nie przeżywało tego. Potem mieliśmy do czynienia z ukrzyżowaniem koroną cierniową. Ta korona to był taki czepiec nałożony na połowę głowy. Wiadomo, że mamy bardzo unerwioną że mamy bardzo unerwioną głowę, 150 receptorów nerwowych. I wyobraźmy sobie 70 kolców wbijających się w tak czułe, wrażliwe, unerwione miejsce. I przy każdym poruszeniu się tej korony cielniowej, tych 70 kolców, które są wbite w głowę, się porusza. No to możemy sobie wyobrazić, jak to jest potworny ból. Potem jest następny etap, droga krzyżowa, czyli w takim stanie zmasakrowany człowiek musi przejść dosyć długi dystans z ciężarem na ramieniu. I na końcu ukrzyżowanie, które też było formą okrutnej tortury, bo człowiek przybity za dłonie do krzyża, no naturalnie opadał w dół, to ciało opadało w dół i wtedy zwisało na tych dłoniach przybitych, ale jak człowiek zwisał na tych dłoniach, to wtedy zapadała mu się klatka, głowa opadała w dół i zaczął się dusić. Więc żeby złapać oddech powietrza, musiał się podciągnąć na tych nogach, które z kolei były przybite gwoźdźmi. No, jak złapał ten łyk powietrza, to ten ból w nogach powodował, że on znowu opadał. A jak opadał, to się znowu dusił. Więc tak naprawdę to ukrzyżowanie to było takie cały czas podnoszenie się, opadanie, taka nieustanna walka o każdy haust powietrza, o każdy łyk tlenu. Jeszcze podnosząc się, skazaniec szorował tymi plecami, które były zmasakrowane o nieheblowaną belkę krzyża, co powodowało dodatkowy ból, więc możemy sobie wyobrazić, z opisów ewangelicznych wynika, że Chrystus w ten sposób 3 godziny konał. No 3 godziny takiej walki o życie, gdzie właściwie każda sekunda, no to była walka o życie, podnoszenie się, opadanie. Także potworna tortura.
A czy fakt, zrobiło się ciemno, było trzęsienie ziemi, to są na to inne wskazania historyczne niż to, o czym czytamy w Ewangeliach?
Znaczy dzisiaj na szczęście dysponujemy takimi technikami komputerowymi, takimi systemami, że jesteśmy w stanie odtworzyć mapę nieba w każdym punkcie kuli ziemskiej w dowolnym momencie historycznym. I do przodu, i do tyłu. Są takie programy komputerowe, więc można łatwo zbadać, że był w roku 30 po narodzeniu Chrystusa, chociaż to jest data umowna, bo wiadomo, że Chrystus urodził się tak naprawdę przed narodzeniem Chrystusa, czyli przed naszą erą, bo my dosyć błędnie datujemy. Ta nasza rachuba czasu nie odzwierciedla faktu, kiedy urodził się Chrystus, ale 30 rok naszej ery, umownie po narodzeniu Chrystusa, w piątek paschalny miało miejsce nad Jerozolimą częściowe zaćmienie słońca, rzeczywiście wieczorem, i to jest fakt, to można stwierdzić. Co do trzęsienia ziemi, są ślady po trzęsieniu ziemi, po wstrząsie sejsmicznym na Golgocie. Ta skała jest pęknięta, to też jest widoczne, w taki sposób, który mógł powstać tylko na skutek trzęsienia ziemi. Kiedy ono nastąpiło, to tego my nie wiemy, ale fakt, że taki ślad jest, pozostaje faktem.
Ale wiemy, że mamy wspólnego znajomego na Węgrzech. Ojciec Paweł był dzisiaj gościem Poranka Wnet, tuż po godzinie 7:00. Rozmawialiśmy o tym, jak wierzą Węgrzy, i o polityce węgierskiej, i o sprawach duchowych. Ojciec Paweł apelował, mówił o tym, żebyśmy wspólnie pomyśleli i pomodlili się za sprawy węgierskie, bo to się przyda, a ponieważ Grzegorz Górny jest specjalistą od Węgier, to może jakieś postscriptum do tej rozmowy byśmy teraz zrobili.
No dla mnie takim dosyć radosnym postscriptum jest to, że w końcu ruszy instytucja polsko-węgierska nazwana imieniem Władysława Felczaka. Na Węgrzech jest to fundusz imienia Felczaka, w Polsce Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. To jest wielka postać, człowiek, który w czasie II wojny światowej był szefem siatki kurierów kursujących między Budapesztem a generalną gubernią. I on właśnie natchnął Viktora Orbana do tego, żeby założyć Fidesz, ponieważ on jeździł z wykładami do Budapesztu, do kolegium Loranda Edvesa. I tam go kiedyś zaprosili młodzi studenci, wykładowcy prawa, żeby im opowiedział trochę o Polsce. Wiadomo, wtedy była podziemna Solidarność i oni go zapytali, no ale co mamy robić? I on im powiedział, słuchajcie, no załóżcie partię. Najwyżej was wsadzą do więzienia, ale teraz jest taka sytuacja, że was wypuszczą, będzie jakaś legenda zawsze w życiorysie. I oni go posłuchali i potem Władysław Felczak miał legitymację członka honorowego Fideszu numer 001. Także cieszę się, że teraz powstała taka instytucja, która ma służyć rozwijaniu przyjaźni polsko-węgierskiej.
I na zakończenie, jak to triduum paschalne przeżyjesz?
No przede wszystkim będę brał udział w liturgii paschalnej, tej kilkugodzinnej, która się odbywa w nocy, no bo to jest najważniejsze wydarzenie.
Jakie życzenia przekażesz słuchaczom Poranka Wnet?
No najważniejsze, żeby nie tracić nadziei, pokładać nadzieję w Bogu, a nie w ludziach. I no mam nadzieję, że te najbliższe lata będą jeszcze lepsze niż ostatnie.
Grzegorz Górny, pisarz, publicysta, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Radio Poranku.
W ten wielkoczwartkowy Poranek Wnet nie mogło zabraknąć księdza Adama Jabłońskiego, który teraz jest przy telefonie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie wszystkich.
Księże Adamie, jakie słowa skieruje ksiądz do słuchaczy Poranka Wnet w Wielki Czwartek 2018 roku?
No, rzeczywiście mamy datę symboliczną, to też jest rocznica odzyskania niepodległości. Ten rok jest szczególny dla nas, wszystkich Polaków, więc chyba dzisiaj przyszły czas, że święto Zmartwychwstania daje nam nadzieję, że trzeba jakby walczyć o sprawę jezuskie, że trzeba walczyć o swoją tożsamość, że kraj, który otrzymaliśmy w darze, to jest jakieś wielkie nasze zadanie, jak mówił siostrze Faustynie kiedyś Jezus, że Polskie wywyższe, więc my czujemy, że to jest ten moment, kiedy dzieją ważą się losy świata. Z jednej strony czujemy niepokój, bo to, co się dzieje w świecie, przez wielu oceniane jest jako zagrożenie stabilności tego pokoju, który był do tej pory. My czujemy, że coś się zaczyna dziać niedobrego, ale gdzieś tam też w sercach poprzez to święto Zmartwychwstania wierzymy, że Bóg nad tym wszystkim panuje, że to Jezus jest Panem Świata, że On pokazał, mówili pokój wam, nie bójcie się. No nie, to najważniejsze słowo właściwie jest przesłanie, nie bójcie się, które papież powiedział potem, nie lękajcie się. To jest dla nas wszystkich nadzieja, że cokolwiek nas spotka w tym roku, cokolwiek nas spotka w tym czasie najbliższym, my całą nadzieję złóżmy w Panu Bogu, bo to Bóg rozdaje karty. On jest dla nas całą siłą.
Bóg, nie człowiek.
Tak, On kieruje.
Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu Adamowi. Życzymy, żeby w jego wszystkich ziemskich sprawach, żeby udało mu się osiągnąć to, co chce osiągnąć. Ksiądz Adam Jabłoński jest kapelanem więziennictwa. Tych spraw na głowie ma dużo. Prowadzi ośrodek w Czerwonym Boże. Jest zajętym kapłanem przeprowadzaniem dusz, które zgrzeszyły w kierunku Pana Boga. Jak to się udaje?
No, Chyba ciężko powiedzieć, pytanie tak głębokie, czy to się udaje. Wierzę, że to dzisiaj miałem przed chwilą telefon takiego byłego więźnia, który ciężko chory, różna historia jego życia. Naprawdę bardzo różno mówi, Adaś, zajedź do mnie, bo jestem ciężko chory. No nie, to tak myślę sobie, kurczę, no to ma to znaczenie. Człowiek, który żył światem, on na końcu do mnie dzwoni, do księdza Adama, no nie? Adam, zajedź do mnie, bo jestem ciężko chory. To daje taką nadzieję, że to wszystko jakiś ma głęboki sens, że my niby wydaje nam się, że drepczemy w miejscu. Nieprawda, to wszystko jakoś się kręci.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże.
Trzymajcie się, szczęść Boże.
To był ksiądz Adam Jabłoński, który jest gdzieś w drodze między Czerwonym Borem a Warszawą, a my, proszę Państwa, jesteśmy na jarmarku wnet przy ulicy Emilii Plater 29/31. Patrzymy, co tutaj się dzieje, podjeżdżają jakieś samochody, to są wystawcy, jest dużo osób, a za czym kolejka ta stoi?
Proszę pana, za wędlinką. Zaraz pan przyjedzie i za białą kiełbaską na święta.
A właśnie, bo pana Bogdana jeszcze nie ma.
Nie ma, ale już podjechał.
A to jest jego samochód?
Tak, jest jego samochód.
A skąd pani wie, że on podjedzie? Bo kontakt telefoniczny, zamówienie było?
Tak.
A pani?
Ja też specjalnie z Grochowa przyjechałam po białą kiełbasę.
A do pana Bogdana, bo zna pani pana Bogdana?
Nie, kupowałam już tu, bo ja tu bywam nieraz na tej giełdzie.
Od lat?
Tak jest, on jeszcze na Żoliborzu tam pracował, potem w Ursusie teraz jest. Także od lat go znam.
Od lat i też z jarmarku
wnet. Nie mogę teraz wnet znaleźć, zawsze go słuchałam. Jakoś taki szum, nie wiem, czy to moje radio słabe. No
nie, bo teraz nadajemy tylko w internecie, bo nie mamy częstotliwości. Będziemy ubiegać się o częstotliwość, jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosi konkurs koncesyjny. Za niedogodności serdecznie przepraszamy i proszę myśleć ciepło o radiu, żeby...
Ja myślę, zawsze go słuchałam rano, tak, bo to było bardzo ciekawe dla mnie radio, ciekawe informacji dużo. Takich, jakich gdzie indziej nie mogłam otrzymać.
Cały czas staramy się zachować poziom, a pani też czeka na pana Bogdana.
Tak, czekam na pana Bogdana z niecierpliwością, bo nie mam zbyt wiele czasu, ale cieszę się, że dojechał w taką pogodę.
A jest pani w kolejce, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Panie Bogdanie, dlaczego pan się spóźnił, przepraszam?
Nie spóźniłem, ja po prostu pracowałem do 7 rano, robiąc wędliny, a teraz dopiero mogłem przyjechać.
Jest biała kiełbasa?
Jest biała kiełbasa, sporo, jest wędzona i no, wszystko jest co tydzień. Także zapraszam wszystkich serdecznie.
Kolejka jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób w kolejce, a ile ma pani czasu?
Pół godziny.
Powinno wystarczyć, prawda? Tak pół godziny, bo można zjeść po drodze oscypka.
Kupię sobie kurier wnet i poczytam.
O, to jest bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł. Jest, proszę Państwa, kurier wnet, już kwietniowe wydanie kuriera wnet. 46 numer kuriera wnet już leży na naszym stole, a ja tak się rozglądam, czy z tego padającego śniegu wyłoni się postać Pawła Zyzaka, który w czwartki jest gościem poranka wnet, ale widzę tutaj Marka Bryłę, który podejdzie teraz do mikrofonu. Powstaje krąg przyjaciół Radia Wnet. Mamy księgę, weźmy księgę, opowiedzmy tak. To ja potrzymam mikrofon. Marek Bryła, słuchacz, który współtworzy krąg przyjaciół Radia Wnet, bardzo dzielnie przychodzi w każdą sobotę i od godziny 9 do godziny 13 mniej więcej, bo taką ma przepustkę z domu, jest na jarmarku, zbiera w naszej księdze podpisy i deklaracje. Ja podtrzymam, bo to już zdradzę tajemnicę. Udało nam się wylać kawę na nasz stół. Proszę bardzo, trzymam i przyglądamy księgę.
Witam
tak
serdecznie.
Konrad oczywiście ma ręce w kieszeni i nie może podtrzymać księgi. Bardzo ci dziękuję. To jest
Chciałem opowiedzieć króciutko. Mamy wpisy bardzo wielu osób. Mamy wpisy osób od naczelnych władz państwowych aż po naszych wspaniałych słuchaczy, przyjaciół. Rozpoczynamy na przykład, jest tutaj pan minister Antoni Macierewicz, jest pani poseł Krystyna Pawłowicz, jest pani Dorota Kania, szefowa telewizji Republika i działająca jeszcze, jest pan senator Żaryn, jest pan wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, pan Jarosław Selin, i kilku posłów, jest pan Marek Jurek, jest szef gabinetu politycznego pana premiera Morawieckiego, pan Marek Suski. Są przepiękne wpisy, między innymi warto by powiedzieć o wpisie naszych przyjaciół. Iga, Zuzia, Gosia, Miłosz. Polegało to na tym, że Iga się wpisała z trudem, ale wpisała się. To Zuzia powiedziała, że ona się też chce wpisać. Namówiły następnych naszych przyjaciół małych i mamy tutaj bardzo wiele bardzo sympatycznych wpisów. Czytał nie będę, dlatego że są tutaj wpisy króciutkie, ale są również wpisy długie, prawie że wierszowane. Po prostu wszyscy czekają na to, kiedy radio będzie w radiu. Dlatego, że bardzo wiele osób mówi, że w internecie nie jest wygodnie odbierać, natomiast, że kocha nasze radio i że już liczą na to, że jednak w tym roku będziemy nadawali na falach UKF.
W tym roku my liczymy, że wydarzy się to już w połowie tego roku, nawet chociaż ten samo ogłoszenie konkursu koncesyjnego odsuwa się z miesiąca na miesiąc, tygodnia na tydzień. No, mamy nadzieję, że to się stanie. A ile jest osób w kręgu przyjaciół?
W tej chwili, jak sprawdzaliśmy i przez internet, i deklaracje tutaj podpisywane na papierze, to jest tych osób ponad 2000 zdecydowanie. Natomiast bardzo wiele osób wzięło ze sobą deklaracje papierowe, przynosi stale, uzupełnia. A poza tym, panie prezesie, jeżeli będzie trzeba pomóc radiu przy uzyskaniu koncesji w celu rozpoczęcia tego konkursu, to bardzo wiele osób powiedziało, że jak się pogoda poprawi i będzie piękna wiosna, to przyjdą, tylko nie wiedzą, gdzie zademonstrować swoje poglądy i swoje poparcie. Więc damy jakieś krótkie ogłoszenie i oni przyjdą i będą prosili. Oczywiście demonstracja będzie z flagami pokojowa, ale będą prosili o to, żeby jednak to konkurs już rozpocząć, bo bardzo dużo osób czeka. Wiosna i lato musi być nasze.
I taką mamy nadzieję. Bardzo serdecznie dziękuję, bo Marek Bryła dziękuję jest bardzo. Na Jarmarku Wnet. Zachęcamy Państwa, żeby tutaj przyjść, zapisać się do kręgu przyjaciół Radia Wnet i zrobić te przedświąteczne zakupy. Na szczęście jest nas już coraz więcej, jest dużo. Nie tylko pan Bogdan cieszy się powodzeniem, ale też inne miejsca też są oblegane i nawet pan stanął w kolejce. Dzień dobry panu. Też jednak został pan wysłany z domu po zakupy na jarmark.
Przez żonę zostałem wysłany.
No to jest prawidłowe, ale wie pan co kupić?
No już sporo kupiłem, a jeszcze jedną rzecz chciałbym, tym bardziej dla siebie.
Ale ma pan listę zawsze przez żonę zrobioną?
Jest lista, jest.
A to jest, ja SMS-em dostaję takie listy, a pan notuje.
Taką bardziej konserwatywną, tak. No.
Kurier Wnet już pan kupił?
Jeszcze nie.
A tu jest, a czyta pan?
Wiem.
Umiarkowanie.
Czasem.
No to teraz może jest ten czas, a w Poranku Wnet czas na jaką piosenkę?
T-Love.